Dziś chcemy porozmawiać o takim rejonie świata, o którym bardzo wielu nie wie, a nawet nie kojarzy, że to mógłby być kraj, że to miejsce to nie jest tylko pustynia. W naszym studiu gość Bartek Sabela, autor książki Wszystkie ziarna piasku, w tym roku wydanej przez wydawnictwo Czarne. Kiedy pan się wybrał do Sahary Zachodniej?
Dzień dobry, witam wszystkich. Moje podróże w tamte rejony zaczęły się w grudniu 2013 roku, dokładnie 2 lata temu pojechałem tam pierwszy raz. Tak naprawdę szukałem jakiegoś nowego, fajnego tematu na reportaż i zupełnie przypadkiem trafiłem na informacje na temat Sahary. Tak trafiłem na zdjęcie tak naprawdę w Google Maps, które mnie zafrapowało, bo też nie wiedziałem o tym rejonie w zasadzie nic. Na tym zdjęciu znalazłem mur marokański i obozy uchodźców na terenie Algierii. No jakoś to mnie tak bardzo złapało, zacząłem tam sobie drążyć temat i bardzo szybko doszedłem do wniosku, że to, no, że to jest coś takiego fascynującego i coś też bardzo ważnego.
Kiedy przyjechał pan do Maroka, to dopytywał pan Marokańczyków, a cóż to takiego jest oddzielone tą przerywaną linią?
A to te pytania zadawałem w Polsce. Jest wielu Marokańczyków, którzy mieszkają w Polsce i pamiętam, kiedyś zadałem to pytanie jednemu z nich. I on powiedział jasno, no to jest Maroko, to jest dalsza część Maroka. Tylko taka, do której nie warto jeździć, bo nic tam nie ma.
Gdyby tam nic nie było, to pewnie nie byłoby problemu.
Dokładnie. A jednak jest to teren przede wszystkim bardzo duży, bo to jest jeszcze raz tyle, co to Maroko, które znamy z naszych map. Po drugie, teren bardzo bogaty w zasoby naturalne, w postaci fosforytów, potencjalnych złóż gazu i ropy. No i wspaniałe, bardzo bogate w ryby wybrzeże.
Nie możemy udawać, że rozmawiamy w innej sytuacji niż ta, jaka jest w tej chwili, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego żyjemy w poczuciu zagrożenia, jakie są tego tak naprawdę przyczyny i tych przyczyn szukamy w przeszłości. Szukamy ich między innymi w Magrebie, szukamy ich między innymi właśnie w Afryce. Cofamy się jednym słowem do epoki kolonializmu, neokolonializmu. O tym też jest pana książka.
Chyba nie można w ogóle rozmawiać o wszystkich tych procesach i wydarzeniach, które teraz się dzieją, bez zrozumienia tego wszystkiego, co wydarzało się przez ostatnie setki lat w zasadzie. Te czasy kolonializmu, a później neokolonializmu, które umówmy się, że zaczęły się w 1885 roku, a tak naprawdę znacznie wcześniej. One mają swoje konsekwencje do dzisiaj. Niektóre państwa, takie jak Francja, tak naprawdę nadal są mocarstwami kolonialnymi, chociaż formalnie na papierze wygląda, że wszystkie kolonie francuskie są niepodległe. No tak nie jest. Francja ma bardzo duże, ogromne wpływy, zwłaszcza w Afryce Północnej i niestety czasami te wpływy wykorzystuje w bardzo niecny sposób, rozgrywając porachunki między państwami.
Tak mamy na przykład, jeśli chodzi właśnie o Maroko.
Dokładnie. Maroko jest prawdopodobnie największym i najważniejszym sprzymierzeńcem afrykańskim. Zarówno Francji, jak i całej Unii Europejskiej, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. I nie tylko, jeszcze krajów Zatoki Perskiej.
No, Maroko jest tym krajem arabskim, który utrzymuje bardzo dobre kontakty z Izraelem na przykład.
Tak, jako jeden z niewielu. Maroko już na samym początku swojej niepodległości, od razu, pod koniec lat 50. jasno zdeklarowało się po stronie państw zachodnich, co w przypadku innych krajów afrykańskich zazwyczaj nie było regułą. Większość z nich gdzieś tam opowiedziała się za blokiem wschodnim, przede wszystkim sąsiadująca z Marokiem Algieria. Więc wytworzyła się od razu linia podziału, trochę takie przedłużenie żelaznej kurtyny, tylko prowadzące przez Afrykę.
Czy te strefy wpływów cały czas istniejące w naszym świecie są właśnie przyczyną, dla której Sahara Zachodnia to jest jedyna afrykańska kolonia, która nie uzyskała do tej pory niepodległości?
Tych przyczyn jest bardzo wiele, ale tak, zaangażowanie i wpływy państw europejskich, tu głównie mowa o Francji, ale też o Hiszpanii oczywiście, stoją za tym problemem. Tak, Sahara Zachodnia jest ostatnią afrykańską kolonią. I kolonią nie w rozumieniu takim, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. To nie jest obszar kontrolowany przez państwa europejskie. To jest obszar, który został wtórnie skolonizowany przez swojego sąsiada, przez Maroko. Za pozwoleniem pierwszego kolonizatora, czyli Hiszpanii, oraz bardzo ważnego gracza w rejonie, czyli Francji.
A później przez wiele lat, mimo apeli i nacisków ze strony ONZ, nie przeprowadzono tam nigdy referendum, w którym mieszkańcy Sahary Zachodniej mogliby wypowiedzieć się na temat swojej niepodległości.
To jest w ogóle kuriozalna sprawa, bo jakby od samego początku tego konfliktu, od lat 60. wszystkie stanowiska, rezolucje ONZ były bardzo jasne i klarowne, że Sahara Zachodnia jest takim samym rejonem jak wszystkie inne państwa afrykańskie podlegającym dekolonizacji. Miało zostać tam zorganizowane referendum, w którym mieszkańcy mogliby się wypowiedzieć na temat ich przyszłości. Czy niepodległe państwo, czy integracja z którymś z sąsiadów. Do tego referendum nigdy nie doszło. Chociaż ono zawsze pojawia się we wszystkich rezolucjach tak zwanego czwartego komitetu ONZ, który zajmuje się sprawami dekolonizacji do tej pory. To Saharyjczycy nie mieli do tej pory tej możliwości wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości.
Jak wygląda życie codzienne mieszkańców Sahary Zachodniej? Przyjechał pan tutaj teraz do Poznania z jednym z bohaterów swojej książki, z Hamzą. Mamy w książce opis, jak to ukrywa się pan przez wiele dni w jego mieszkaniu, nie wychodząc po to, żeby rozmawiać z ludźmi i zbierać informacje.
Tak, to życie mieszkańców Sahary Zachodniej, co tu dużo mówić, jest bardzo ciężkie, ale ona wygląda różnie w różnych strefach, bo można powiedzieć, że mamy tak naprawdę trzy Sahary Zachodnie. Jedna to część okupowana przez Maroko, druga to część kontrolowana przez taki skrawek Sahary Zachodniej, część kontrolowana przez partyzantów Frontu Polisario, czyli ugrupowania niepodległościowego rdzennych mieszkańców, ale jest jeszcze trzecia Sahara, w której żyje połowa ludności saharyjskiej. To są obozy uchodźców znajdujące się już na terenie Algierii, do których w początkowych latach konfliktu uciekły tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. I życie w każdej z tych stref wygląda zupełnie inaczej. Na terenach okupowanych to jest walka z opresją marokańską. To jest 40 lat okupacji i oczywiście ona miała swoje najczarniejsze momenty w latach 80., 70., początku 90. Teraz ta sytuacja wygląda troszkę inaczej, ale mimo wszystko to jest coś, co można porównać z naszym stanem wojennym, nawet dzisiaj. Do tego stopnia, że faktycznie przez ileś dni ja tam się musiałem ukrywać, bo każdy dziennikarz w mieście El Ayun jest natychmiastowo deportowany przez władze marokańskie. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w obozach uchodźców. Tam ci ludzie cieszą się wolnością. Dostali kawałek ziemi od Algierii, gdzie mogli zbudować swoje obozy. Są tam wolni, natomiast żyją w tragicznych warunkach. To są realia obozów uchodźców. Mimo, że te obozy są bardzo nietypowe, bo to są jedyne obozy na świecie, które są kontrolowane przez samych uchodźców. Kontrolowane, administrowane, zarządzane przez samych uchodźców, a nie przez organizacje pomocowe. Niesamowity twór taki społeczno-państwowy.
Kiedy spotkał się pan z czytelnikami w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich, doszło do pierwszej chyba tego typu sytuacji, że pojawili się przedstawiciele Maroka po to, żeby przedstawić swoją wersję wydarzeń.
Tak, zresztą jestem bardzo zadowolony, że się pojawili. Faktycznie przyszło trzech panów. Później wywnioskowaliśmy, że zostali oni przysłani najprawdopodobniej przez ambasadę Maroka, którzy przedstawili punkt widzenia marokański, czyli taką oficjalną historię Sahary Zachodniej spisaną przez Maroko. Ta historia zawsze wygląda tak samo. Ja już czytałem te różne dokumenty serwowane przez ambasadę i przez rząd marokański wielokrotnie. To są te same stwierdzenia powtarzające, że Sahara Zachodnia jest nieodłącznym częścią królestwa i zawsze była marokańska, że Front Polisario jest ugrupowaniem przestępczym, które tak naprawdę zajmuje się nielegalnym handlem i przemytnictwem, że obozy uchodźców to są więzienia algierskiej, że ci ludzie tam są po prostu przetrzymywani i torturowani. No to były tego rodzaju argumenty.
Czy Maroko ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Pomysł na przykład asymilacyjny?
Właśnie zupełnie nie. Szczerze mówiąc, gdybym był władzą marokańską i zależałoby mi na tym, żeby ten teren Sahary Zachodniej jednak na zawsze pozostał częścią Maroka, prowadziłbym zupełnie inną politykę. Starałbym się zasymilować tych mieszkańców, nie wtrącać ich do więzień, nie torturować, tylko dać im szansę na to, żeby polubili Maroko. Dać im jakąś autonomię. Natomiast polityka Maroka jest zupełnie inna. Ten but marokański jest niezwykle ciężki. To jest dyskryminacja na każdym etapie życia, od edukacji po pracę, po funkcjonowanie codzienne. Trudno spotkać tam kogoś, kto chociaż raz w życiu nie trafił do więzienia. Trudno spotkać tam kogoś, kto nie był torturowany w marokańskich więzieniach.
Do Maroka już pewnie pan nie wjedzie po tej książce.
Nie wiem, to zależy od władz marokańskich. Ja nie wiem, czy bym chciał, na pewno nie zamierzam tam pojechać jako turysta. To by było niezgodne z moimi odczuciami i z moimi zasadami. Na pewno nie będę chciał tam pojechać, leżeć na plaży, czy biegać po górach Atlasu, czy po targowiskach Marrakeszu. Chciałbym natomiast odwiedzić mojego przyjaciela w El Aaiún. Mam taki plan, zastanawiam się, czy będzie to możliwe.
Gdyby tak pan miał z tej książki, z tego swojego doświadczenia, podróżniczego doświadczenia, wyciągnąć jakiś taki wniosek, który byłby dla nas w dzisiejszych czasach jakimś, no nie wiem, szczątkiem chociaż, próbą chociaż, odpowiedzi na pytanie, jak sobie teraz poradzić z tą gwałtowaniną, w jakiej jesteśmy.
Czy bardzo smutnym wnioskiem dotyczącym samej Sahary Zachodniej, ale tak naprawdę nie tylko, w ogóle chyba globalnej teraz sytuacji i naszej polityki, naszej, mówię, w sensie świata zachodniego wobec Afryki, wobec krajów azjatyckich, tych biednych. Smutny wniosek jest taki, że mamy gdzieś cały zestaw organizacji międzynarodowych, mówię tu głównie o ONZ, które powołane zostały po to, by bronić, walczyć o pokój. I gdy jest sytuacja, gdy jest konflikt na świecie, który można rozwiązać w sposób pokojowy i gdzie całe prawo międzynarodowe jednoznacznie opowiada się po stronie pokrzywdzonych, ONZ przymyka na to oko. Jest organizacją, która tak naprawdę podtrzymuje ten konflikt. Sami Saharyjczycy nawet śmieją się, że oni nie są okupowani przez Maroko, tylko są okupowani przez ONZ, które blokuje rozwiązanie konfliktu. Teraz można się zastanowić, jaki to przykład daje innym narodom walczącym o swoją niepodległość. Że lepiej jest chwycić za broń, chwycić za bombę, wysadzić teatr, niż czekać i szanować prawo międzynarodowe, to co robią Saharyjczycy. Jest to, taka postawa to jest jedna z niewielu przypadków, no, pewnie Tybetańczycy tak samo robią. I to jest bardzo złe, że my jako społeczność międzynarodowa nie wykorzystujemy tych narzędzi, które mamy, że taka organizacja jak ONZ tak naprawdę nie broni żadnego pokoju, tylko jest organizacją pilnującą interesy kilku państw, które są w Radzie Bezpieczeństwa. Z tego należałoby wyciągać wnioski.
Smutna zatem konkluzja na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Bartek Sabela, podróżnik, reportażysta, autor książki Wszystkie ziarna piasku o Saharze Zachodniej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.